Sławomir Szczepaniec wita wszystkich słuchaczy. Wydanie specjalne z Kongresu Kościoła Zielonoświątkowego w Szczyrku. To jest lipiec 2015 roku. Dzisiejszy gość to również gość specjalny. Ja myślę, że nie muszę go przedstawiać. Mirosław Kulec.
Dobry wieczór Państwu.
Który zgodził się w dodatku, żeby porozmawiać o miłości i przebaczeniu.
Tak jest.
Dzisiaj taki blok tematyczny rano słyszałem. Bardzo mi się podobał. Mimo tego, że było gorąco na sali, klimatyzacja nie wyrabia, ale słuchało się fantastycznie. Te dwa aspekty uznałeś jako ważne, żeby dziś na kazaniu o nich opowiedzieć. Dlaczego?
Dlatego, że myślę, że miłość i przebaczenie to są najważniejsze sprawy w naszych czasach, szczególnie w tym czasie, kiedy widzę, jak mój kraj, jak Polska choruje na rodzaj wścieklizny, którą są rozdrapywane rany przez polityków, przez sytuacje różnego rodzaju, przez lęki, które ludzie mają. Po prostu widzę, że miłość i przebaczenie to jest to, czym Kościół powinien pachnieć, co Kościół powinien mówić.
No dobrze, a ja zapytam tak, czy jest możliwe w ogóle, żeby ta miłość istniała bez przebaczenia?
Niemożliwe. Moim zdaniem prawdziwa miłość nie jest w stanie funkcjonować bez przebaczenia, dlatego że brak przebaczenia oznacza, że pomiędzy nami i Bogiem, pomiędzy dwójką ludzi, pomiędzy grupami ludzi, pomiędzy narodami ciągle pozostają winy, pozostają błędy, bo przecież wszyscy je popełniamy. Zarówno ja, ty i każdy z nas. I coś z tym trzeba zrobić. Albo się to niesie na plecach i to boli, albo gdzieś to trzeba położyć. I dlatego łaska Boża jest taka piękna.
Ty nie znasz moich nagrań. Ja już sporządziłem ich około 200 i w rozmowach o Biblii staram się mówić o miłości Bożej, ale również jakby mówić o tematach, które dotykają się Pisma Świętego, tłumaczyć je w taki sposób, aby to było bliskie naszemu życiu. I teraz tak, moje grono słuchaczy często zwraca się do mnie z jakąś prośbą, z jakimś pytaniem i mówi, idź do kogoś, kto nam pomoże. I teraz tak, posłuchałem twojego bloku rano i takie pytania trafiają do mnie. Nie umiem przebaczać. Nie wiem, jak to zrobić. To jest niesamowite, ale to jest ludzkie, bo wiesz, ja zadałem sobie takie pytanie, czy ja umiem przebaczać, czy wiem, jak to zrobić. Powiem ci szczerze, jest problem, dlatego że niektóre z osób już nie żyją na przykład, a niektóre z osób są zamknięte. Podchodzę do nich, a one mówią, czego ty ode mnie chcesz. Daj mi spokój, nie chcę twoich problemów, nie interesują mnie twoje zramienia. Ja jestem zamknięty wielką skorupą. I o tym mówią mi słuchacze. Jak mam zwrócić się z prośbą o przebaczenie osobie, która umarła? Albo jak mam przebaczyć tej osobie, jeżeli to stało się 20 parę lat temu?
Wiesz co, myślę, że zacznę trochę tak. Przebaczenie bardzo często w naszych czasach bywa mylone z zapomnieniem o czymś. Człowiek nie jest w stanie zapomnieć tego, co mu się stało. Nie jesteśmy w stanie zapomnieć szczególnie głębokich krzywd. Jeśli to jest, nie wiem, jakieś ciężkie pobicie, gwałt, kradzież czy uderzenie w jakieś rzeczy, które dla nas były cenne, trudno jest w wypadku takich rzeczy o sobie zapomnieć i bardzo często to jest właśnie mylone z przebaczeniem.
I tu jest pewien problem. Historia Tamar, która została zgwałcona. Tam zamieciono wszystko pod dywan. Tam nikt nic nie mówił do czasu. I wiesz, co się stało?
No, nie
jeden brat zabija brata.
Aha, no tak.
No tak. Tak, i kiedy zachodzi tragedia w życiu, zauważyłem, dzieje się podobnie. Jeżeli jest ktoś, kto jest zraniony, często mówi się, zapomnij o tym, przestań o tym mówić, zamieńmy to pod dywan.
Myślę,
no
że
ale rodzą się potwory. Często po latach rodzą się potwory i tu dojdziemy dalej. Nerwice, depresje, załamania psychiczne. Tego typu problemy dotykają ludzi. Niedawno miałem telefon, mówi Sławek, pomóż.
Bardzo dobrze to ująłeś, mówiąc, że rodzą się potwory. Ja to bardziej nazywam no, potwory, mutanty, dlatego że wiesz co, niewybaczenie to jest tak jak, nie wiem, spanie na radioaktywnym sarkofagu. To jest życie radioaktywne. Życie, które niszczy nasze DNA, może to psychiczne, to duchowe. No i właśnie z tego się rodzą te potwory, gdzie po latach bardzo często ludzie kompletnie toną w nienawiści i nawet nie wiedzą, o co chodziło. Przebaczenie właśnie oczyszcza. Przebaczenie to jest takie czyste powietrze po burzy. Przebaczenie to jest czysta kartka. Przebaczenie to jest zdolność takie prawdziwe, którą możemy otrzymać od Boga. Ponieważ my pierwsi go doświadczamy. Kiedy się czegoś doświadcza, łatwiej to czynić.
Ale jak mam to zrobić? Bo ja nie umiem. Tak mówią ludzie, ja nie umiem. Po prostu nie wiem, co ja mam paść na kolana, byś przebaczał. Haha, i się śmieją, ale nic się nie dzieje.
Dlatego, że tak jak mówiłem, po pierwsze bardzo często mylą przebaczenie z zapomnieniem. Nie zapomną. Bardziej mi chodzi o to, że kiedy ludzie mówią nie umiem, to może dlatego, że szukają skomplikowanego sposobu na natychmiastową poprawę sytuacji. Natomiast Bóg mówi, mój sposób jest taki, uwierz w Pana Jezusa. wyznaj swoje grzechy, zacznij żyć nową wizją, nową siłą, nowym kierunkiem życia i doświadcza się wtedy cudu. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg nam je odpuszcza. Nagle doświadczamy takiej wolności, że jesteśmy w stanie obdarowywać ją innych. To jest właśnie to coś, dlatego się nazywamy nie wiedzący, a wierzący. My w pewne rzeczy wierzymy. Ja nie wiem, czy jest jakaś technika wybaczenia, którą mógłbym opisać. Można, nie wiem, można opisywać techniki manipulacji, medytacji, czy jakiegoś, nie wiem, wmawiania sobie czegoś. Ale wrócimy wtedy do miejsca, z którego zacząłeś, że to wszystko wróci, zamieść się tego nie da. Sprawę musi załatwić ten, kto jest autoryzowany do załatwienia zranień. A autoryzację ma Pan Jezus Chrystus przez krzyż Golgoty. I to jest autoryzacja.
Super. W pierwszy dzień kongresu Marek Kamiński, to jest biskup, który był gościem naszym nagrań o Biblii, powiedział coś takiego. Pozwól Panu przejść się po Twoich zranieniach. W jaki sposób mam pozwolić?
Wiesz co, myślę, że kiedy on to powiedział, to jest taka przenośnia, która na pewno gdzieś tam była wyjaśniona w reszcie kazania. Nie myślę, że po prostu rzucił to tak bez tematu. Myślę, że trzeba było
to
całe kazanie.
Kazania, tak.
Tak to myślę, bo wiem, że Marek jest bardzo dobrym kaznodzieją. Natomiast kiedy to powiedział, ja to rozumiem w ten sposób, że trzeba pozwolić Bogu, żeby dotknął każdego z tych zranień. Czasami to polega na tym, że w modlitwie mu o tym mówimy. Czasami czytamy z Biblii jakiś tekst i on nas mocno dotyka. Czasami jest to, że zaczynamy rozumieć, że Bóg najpierw nam wybaczył, że nie żąda czegoś niemożliwego, że to, z czym się zmagamy, co nas niszczy, jest możliwe, bo Jezus już to zrobił dla nas. On nam wybaczył. Pozwól Bogu oznacza prosić Boga o cud. Pozwól Bogu. Bóg jest Bogiem, który poszukuje człowieka. Bóg jest Bogiem, który chce człowieka zmienić. I Bóg reaguje na takie rzeczy. Ja jestem świadkiem tego. Świadkiem tego są dziesiątki ludzi, którym usługuję w kościołach, w moim zborze i w innych zborach, którzy byli bardzo często w tragicznej sytuacji, a Bóg ich odnawia. Dlatego mamy takie stwierdzenie, jak narodzić się na nowo w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, prawda? Musicie się narodzić na nowo. Człowiek się rodzi na nowo, jest wolny. Albo jesteśmy w rodzinie Adama, czyli upadłego, albo w rodzinie Abrahama, czyli wiary. To jest jakby przejście do innej rodziny, do innej rzeczywistości.
Dobrze. Mirosław Kulec opowiadał takie świadectwo. Znasz człowieka?
No ja to jestem.
Tak, opowiadał takie świadectwo, kim był zagubionym młodym człowiekiem, który popełnił wiele błędów, wiele grzechów. Dzisiaj widzę tu człowieka, który jest zupełnie zmieniony. Mhm. Jest zupełnie kimś innym.
Właśnie to się stało, o czym mówiłem.
No właśnie. W jaki sposób? Bo teraz tak. Ludzie mówią tak. Próbuję zmienić swoje życie, ale napotykam na mur. Jadę na ręczny. Wiesz? Nic się nie da zrobić. Co ja próbuję pójść do góry, to mnie ściągnie w dół.
Problem
Bóg odstawia mnie na boczny tor. Bóg mnie nie kocha.
Tak
wiesz,
nie
Bóg zapomniał. Bóg zapomniał o mnie.
To znaczy, można różnych ładnych określeń
tak
używać. Ja wiem i trzeba ich zrozumieć. Mamy obowiązek zrozumieć ludzi. Ludzie nie próbują być teologami i nie muszą wcale teologicznie poprawnie brzmieć. Jak człowieka boli, to człowiek krzyczy i kiedy człowiek krzyczy, jak go boli, to nie musi krzyczeć poprawnie teologicznie dla mojej czy cudzej teologii. Boli to boli. Problem jest z przebaczeniem, kiedy je mylimy z zapomnieniem. A z tym bólem i z tym, co teraz powiedziałeś, kiedy sobie mylimy miłość z tym, co czujemy. Miłość to jest decyzja, a nie to, co czuję. Mylimy miłość z odczuciami. Czujemy coś i nam się wydaje, że to jest miłość. Przestańmy mylić to, co czujemy. My czujemy, że Boga nie ma. My czujemy, że Bóg nam coś zrobił. Biblia nigdzie nie mówi, że nasza wiara opiera się na uczuciach. Nasza wiara opiera się na Słowie Bożym.
Na Słowie Bożym i ja
On dzisiaj powiedział, wybaczyłem i moja rzecz jest to uwierzyć. I nagle się dzieje cud. Kiedy uwierzysz, zaczynasz z tym żyć, zaczynasz traktować ludzi, nagle doświadczasz, że twoje wnętrze się zmieniło, że obok ciebie jest niewidzialna, żywa, kochająca ciebie osoba Boga, która zaczyna być realna. Nagle ludzie, którzy mówili, chłopie, to jest niemożliwe, żebyś się wyleczył z depresji, z nerwicy, z takiego rozbicia, jak byłeś. Jak ty to zrobiłeś? Jakich ty... Byli ludzie, którzy mi zarzucali, że jakieś techniki musiałem medytacyjne użyć. Ja niczego nie używałem, ja się w ogóle na tym nie znam.
Co robiłeś? Bo miałem ostatnio telefon, człowiek zachorował na depresję. W ogóle jest możliwe, żeby chrześcijanin zachorował na depresję?
Dlaczego nie?
A może nie ma wiary? Kiepski taki.
No może ma, no może nie ma, nie wiem. Ale
tak
jest
się
możliwe.
Śmieją niektórzy, mówią, że słuchaj Mirek, to jest niemożliwe, żeby zachorował ktoś na depresję, no nie miał wiary, jest kiepski, nie?
Jak się śmieją, to nie mają pojęcia, co jest depresja.
No właśnie, ale my jesteśmy fajni, udani, mamy żony, dzieci, i żyje nam się dobrze, nie?
Wiesz, tylko to wszystko przemija. To jest to, co powiedziałem dziś w czasie wykładu, że samotność to znaczy brak miłości. Depresja To znaczy być niżej niż człowiek powinien. To znaczy być poniżej, piękne, w geografii mamy to piękne odniesienie, prawda? Poniżej poziomu wody. I tym jest depresja. Człowiek nie może złapać oddechu, nie śpi po nocach, budzi się rano, nie może zasnąć wieczór, chodzi nocą, jest śpiący w dzień, rozbity, zdenerwowany.
Boi się każdego dnia.
Tak,
nie
coś
chce
się
wstać,
dzieje.
Panie, zabierz mnie z tego świata, bo to są takie uczucia.
I tutaj trzeba po pierwsze zmienić, jak mówię, przestać traktować miłość jako uczucie, zacząć modlić się do Boga o cud, ale to nie wystarczy. Żeby depresja przeminęła, trzeba całkowicie zmienić styl swojego życia. Musisz przejść do zupełnie innej geograficznej, w duchowym sensie, krainy. Musisz żyć w zupełnie innej rzeczywistości. Zmienić to, co czytasz, zmienić to, co słuchasz, zmienić to, co śpiewasz, zmienić to, czym żyjesz, zmienić
ludzi,
to, co
konsumujesz. Ludzi, którymi się otaczam, tak? Ludzi, którymi
wszystko,
się otaczam.
Wszystko musi zostać zmienione.
Odnowić się w duchu umysłu?
Możesz to tak nazwać, tylko wiesz, my mamy tak mało czasu, a już teraz użyliśmy stwierdzenia, z których każde mogłoby się stać tematem cyklu, którym bym mógł przez 5 godzin wykładać, prawda? Odnowić swój umysł, to co teraz powiedziałeś, to jest genialne, ale tak mało czasu, żeby to wyjaśnić, prawda? Ja myślę i dlatego mówię, to musi być taka rewolucja, musimy być zmienione wszystko w naszym życiu. Relacji. Bardzo często, wiesz, kiedy spotykam człowieka chorego na depresję, on siedzi sam w domu, on się właściwie otacza tym, co tą depresję wszczykuje. Ja to rozumiem, bo
ciągle
na tym polega depresja.
Ciągle cofa się wstecz i mówi, nic mi się nie uda.
Trzeba go pociągnąć, trzeba mu pomóc. Trzeba, i właśnie dlatego potrzebny jest Kościół. Ja się cieszę z dwóch rzeczy. Pierwszy, że sam doświadczyłem depresji i dlatego nie śmieję się z nikogo. Bo byłem w tym, wiem, co to znaczy te noce, kiedy siedzisz, kiedy się zastanawiasz, kiedy drażnią cię dźwięki, kiedy drażnią cię ludzie, kiedy masz ochotę coś sobie zrobić, masz ochotę umrzeć i po prostu nie chce się żyć. A po drugie wiem, jak wygląda uzdrowienie. Moje uzdrowienie, ja nie mówię, że to jest recepta dla wszystkich, moje uzdrowienie, ja miałem depresję po zapaleniu mózgu. Przeszedłem zapalenie mózgu. Moje uzdrowienie rozpoczęło się od wyznania grzechów. Wyznałem moje grzechy. A potem to normalnie jak burza poszło. Po prostu uwolniłem się od różnego rodzaju duchowych ciężarów.
No ja powiem tylko tyle. Kiedy patrzy się na Mirosława Kulca i słucha się Mirosława Kulca, wiele osób doznaje zbudowania. Dzisiaj nie jest naszym przedmiotem to, żeby rozmawiać godzinę, ale żeby zachęcić do tego, żeby studiować Słowo Boże, żeby uwierzyć w miłość Jezusa, tak? Do nas. Że to może zadziałać i zmienić życie. Ty jesteś żywym przykładem.
Wiesz co, pamiętam w więzieniu, kiedy byłem kapelanem więziennym, jak nieżyjący już pastor Georg powiedział do jednego więźnia, który nie wiedział, jak się modlić i tego człowieka intelektualnie przerastało nauczenie się jakiejkolwiek modlitwy, bo myślał, że tajemnica jest w nauczeniu się modlitwy. I wtedy Georg mu powiedział, słuchaj, naucz się najprostszej, skoro już musisz się czegoś nauczyć. Bo my wierzący ludzie wiemy, że nie musisz się niczego nauczyć na pamięć. Że modlitwa jest po prostu spontaniczną, wypływającą z serca rozmową z Bogiem. Ale ten człowiek tego nie wiedział. I on mu powiedział, wiesz co, naucz się najprostszej. Ona cię poprowadzi dalej. Panie Jezu, pomóż mi, zmiłuj się nad. On się tak zaczął modlić. To były jego pierwsze kroki. Od czegoś trzeba zacząć. Zwrócić się do Boga, którego często ignorowaliśmy. Bardzo często doszliśmy do depresji przez to, że ignorowaliśmy. Jeśli nie Boga, to bardzo często Jego wolę dla naszego życia. Jego prawa dla naszego życia. Jego słowo, które do nas mówił. Bardzo często człowiek, który jest uczciwy, po jakimś czasie dochodzi, że coś ignorował. A czasami jest to wypadek. Czasem to, co się stało, to, co nam zrobili inni. Właśnie czasami jest to kwestia Bożego cudu, uzdrowienia. Bo znam wypadki ludzi, którzy, nie wiem, może tam jest jakaś wina, ja jej nie mogę znaleźć, ale też nie moje zadanie. Ja nie muszę widzieć w kimś winy albo nie widzieć. Nie jestem tym, kto to musi mieć. Wiem jedno, chcę ich kochać, chcę móc podnosić tych ludzi, chcę prosić Boga o mądrość, żeby mi powiedział, jak mam do nich mówić, jak się o nich modlić, żeby doznali pełnego uzdrowienia. To jest to, co prawda.
Dobrze, żeby skrócić ten wywiad do 15 minut, bo taką mamy zasadę, maksymalnie 15 minut, chciałbym zapytać, gdzie Ciebie można znaleźć, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby nawiązać jakiś kontakt lub przyjść do Waszego zboru.
Nasz zbór znajduje się w miejscowości Hradek, to są Morawsko-Śląski kraj, Czechy, Grudek po polsku, nasza strona internetowa www.naskale.info. Tam można znaleźć wykłady, świadectwa. No i w miarę mamy nadzieję rozwinąć tą stronę dalej. Jeżeli ktoś chce przyjechać do nas, Hradek 74, drogą z Cieszyna na Żylinę, jeśli się jedzie, trzeba jechać przez Hradek.
A ja bardzo chciałbym podziękować Tobie, że zechciałeś usłużyć w ten sposób. Myślę, że jest to piękna służba i życzę Tobie wielu błogosławieństw.
Dziękuję. Myślę, że tylko dotknęliśmy delikatnie tematu.
Mam nadzieję, że dobry Bóg pozwoli jeszcze kiedyś o tym porozmawiać.
Dziękuję Ci za Twoje serce. Dzięki.
Drodzy słuchacze, Rozmowy o Biblii to ponaddenominacyjny cykl nagrań, poświęconych Pismu Świętemu oraz pogłębianiu wiary. Dotyka się on również problemów zwykłych ludzi, rozpatrywanych w tym kontekście. Serdecznie zapraszam. Strona truth-beauty.net /rozmowy o Biblii. Znajdziecie tam więcej nagrań i reportaży.